pojawiły się znów na Zgule, a że władca ciemności wzrósł w siły i potęgę, ich głosy, które wyrażały tylko jego wolę i złośliwość, także nabrzmiały większą jeszcze złością i grozą. Na Zgule krążyły wciąż nad miastem niby sępy w oczekiwaniu uczty z ciał skazanych na śmierć ludzi. Latały poza zasięgiem wzroku i strzał, jednak stale obecne, a zabójczy ich krzyk rozdzierał powietrze. Nikt się z nim nie mógł oswoić. Każdy następny krzyk przerażał bardziej jeszcze niż poprzedni. Wreszcie nawet najodważniejsi padali na ziemię, gdy nad nimi przelatywał niewidzialny morderca, albo też stawali osłupiali, wypuszczając z bezwładnych rąk oręż, a w ich zamroczonych głowach gasła myśl o walce, ustępując miejsca myślom o kryjówce, pokornym pełzaniu, o śmierci. Przez cały ten ponury dzień Faramir leżał na posłaniu w komnacie Białej Wieży, majacząc w straszliwej gorączce. Ktoś powiedział: umiera. I wkrótce wszędzie na murach i na ulicach z ust do ust podawano sobie tę wieść. Umiera. Ojciec siedział wpatrzony w niego bez słowa, nie troszcząc się już o obronę grodu. Gorszych godzin nie przeżył Pipin nawet w pazurach dzikich Uruk-hai. Obowiązek nakazywał mu usługiwać władcy, który jak gdyby o nim zapomniał. Więc hobbit stał u drzwi nieoświetlonej komnaty, starając się w miarę swych sił panować nad strachem. Zdawało mu się, gdy patrzył na Denethora, że w jego oczach władca starzeje się z każdą chwilą, jakby pękła sprężyna jego dumnej woli i zaćmiła jasność surowego umysłu. Zapewne dręczył go żal i wyrzuty sumienia. Hobbit dostrzegł bowiem łzy spływające po tej zawsze tak zimnej twarzy i przeraziły go one bardziej niż poprzednie wybuchy gniewu.
— Nie płacz, panie — wyszeptał. — Może jeszcze wyzdrowieje. Czy prosiłeś o radę Gandalfa?
— Nie próbuj mnie pocieszać imieniem czarodzieja — odparł Denethor. Szaleńcza nadzieja zawiodła. Nieprzyjaciel dostał w swe ręce skarb, władza jego wzrasta. Czyta nawet nasze myśli, a wszystko, co podejmujemy, obraca się na naszą zgubę. Wysłałem syna bez dobrego słowa, bez błogosławieństwa. Naraziłem go niepotrzebnie. Oto leży przede mną, a w jego żyłach płynie trucizna. Nie, nie. Jakiekolwiek będą losy tej wojny, mój ród wygasa. Kończy się dynastia namiestników. Samozwańcy będą odtąd rządzili resztką królewskiego plemienia kryjącego się pośród gór, dopóki ostatni Gondorczyk nie zostanie wytropiony. Coraz to pod drzwi wieży przybiegał ktoś, domagając się z krzykiem, by władca wyszedł i wydał rozkazy. — Nie wyjdę — odpowiadał Denethor. — Muszę czuwać przy moim synu. — Może przemówi przed śmiercią. — A śmierć jest już blisko. Słuchajcie, kogo chcecie. Choćby szarego szaleńca, jakkolwiek jego nadzieja zawiodła. Ja tutaj zostanę. Tak więc Gandalf objął dowództwo w rozpaczliwej obronie stolicy Gondoru. Gdziekolwiek się pojawiał, ludziom serca rosły i zapominali o grozie skrzydlatych cieni. Niezmordowanie stary czarodziej przemierzał wciąż drogę z cytadeli do bramy, z północy na południe wzdłuż murów grodu, a z nim książę Dol Amrotu w swej błyszczącej kolczudze. On bowiem i jego rycerze wytrwali w dumnej postawie szczerych potomków Numenoru. Ludzie na jego widok szeptali: prawdę mówią stare legendy, krew elfów płynie w żyłach tego plemienia. Przecież lud Nimrodel długo przemieszkiwał ongi w ich kraju. I często ktoś wśród zmroku zaczynał nucić strofki o Nimrodel albo inne pieśni z zamierzchłej przeszłości Doliny Wielkiej Rzeki. Ale kiedy ci dwaj odchodzili, cień znów ogarniał ludzi, serca stygły, męstwo Gondoru rozsypywało się w proch. Tak zwolna mijał mroczny dzień trwogi, i nastawała ciemna noc rozpaczy. Pożary, już nieposkromione, szalały w najniższym kręgu grodu. Załoga pierwszego muru była w wielu miejscach odcięta bez możliwości odwrotu. Co prawda niewielu żołnierzy wytrwało wiernie na tych posterunkach. Większość zbiegła za drugą bramę. Tymczasem na zapleczu bitwy przez rzekę przerzucono zbudowane pospiesznie mosty i w ciągu całego dnia napływały zza niej nowe nieprzyjacielskie wojska i sprzęt wojenny. Wreszcie około północy rozpoczął się szturm na miasto. Przednie straże wysunęły się przez zasieki ognia, w których pozostawiono liczne, chytrze obmyślone przejścia. Żołdacy Mordoru szli naprzód zuchwale, bezładną kupą zbliżyli się na odległość strzału. Na murach jednak niewielu zostało obrońców, zdolnych wyrządzić w ich szeregach poważniejsze szkody, chociaż napastnicy w świetle płomieni stanowili łatwy cel, a Gondor niegdyś szczycił się mistrzostwem swoich łuczników. Widząc, że duch już w oblężonym grodzie podupadł, niewidzialny wódz rzucił do walki główne swoje siły. Olbrzymie wieże oblężnicze, zbudowane w Osgiliad, toczyły się w ciemnościach ku murom. Znów gońcy zakołatali do drzwi białej wieży i to tak natarczywie, że Pipin wpuścił ich do komnaty. Denethor powoli odwrócił wzrok od twarzy Faramira i w milczeniu spojrzał na natrętów. Pierwszy krąg miasta płonie, mówili. Jakie są twoje rozkazy? Jesteś przecież władcą i namiestnikiem. Nie wszyscy chcą iść pod komendę Mitrandira. Ludzie uciekają z murów, pozostawiając je bez obrony. Dlaczego? Dlaczego ci głupcy uciekają? Odpowiedział Denethor. Skoro musimy spłonąć, czyż nie lepiej spłonąć od razu? Wracajcie w ogień! A ja? Ja zbuduję sobie własny stos. Wstąpię nań. Nie będzie grobowców Denethora i Faramira. Nie chcę grobowców ani długiego snu zabalsamowanej śmierci. My dwaj spłoniemy jak pogańscy królowie z dawnych czasów, przed pojawieniem się pierwszych okrętów z zachodu. Zachód ginie. Wracajcie w ogień! Wysłańcy bez ukłonu i bez odpowiedzi uciekli. Denethor wstał, wypuścił z uścisku rozgorączkowaną dłoń Faramira, którą dotychczas trzymał w swych rękach. On już płonie. Już płonie, rzekł ze smutkiem. Dom jego już się wali. Podszedł bliżej do Pipina i spojrzał na niego z góry. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, Peregrinie, synu Paladina. Krótko trwała twoja służba u mnie i już dobiega końca. Zwalniam cię od tej chwili na tę niewielką resztkę życia, jaka ci zostaje. Idź umrzeć śmiercią, która wyda ci się najlepsza. Idź z kim chcesz, choćby z tym przyjacielem, którego szaleństwo masz przypłacić życiem. Przyślij mi tutaj pachołków, a sam odejdź. Żegnaj. Nie, nie żegnam się z tobą, mój panie, odparł Pipin przyklękając. Lecz nagle ocknęła się w nim hobbicka czupurność. Wyprostował się i spojrzał prosto w oczy staremu władcy. Odejdę teraz, rzekł, ponieważ chcę koniecznie porozumieć się z Gandalfem. Nie jest on szaleńcem, a ja nie chcę myśleć o śmierci, póki on nie straci nadziei na życie. Nie będę się też czuł zwolniony z mego słowa i od służby, dopóki ty, panie, żyjesz. A jeśli nieprzyjaciele wtargną do tej wieży, mam nadzieję, że będę u twego boku i może okaże się godny tego oręża, który z twojej łaski otrzymałem.
Zrób, jak ci się podoba, panie Niziołku, rzekł Denethor. Ale wiedz, że moje życie jest już złamane. Zawołaj tu sługi.
I z tymi słowy wrócił do wezgłowia Faramira. Pipin wybiegł i zawołał sługi pałacowe. Sześciu pachołków, krzepkich i dorodnych, którzy mimo to zadrżeli, słysząc wezwanie. Denethor wszakże łagodnym tonem polecił im okryć Faramira ciepłymi derkami i wynieść go wraz z łożem. Spełnili rozkaz, dźwignęli łoże i wynieśli z komnaty. Stąpali ostrożnie, by pogrążony w gorączce chory jak najmniej odczuł wstrząsy. Za nimi zgarbiony i wsparty na lasce szedł Denethor, na końcu zaś Pipin. Niby orszak pogrzebowy wyszli z białej wieży w ciemną noc, pod nawisłe ciężkie chmury, rozświetlane od dołu czerwonymi migocącymi iskrami. Zwolna minęli najwyższy dziedziniec, gdzie na skinienie Denethora przystanęli pod martwym drzewem. Z niższych kręgów grodu dochodził zgiełk wojenny. Tu jednak panowała taka cisza, że słychać było smutny szelest kropel spadających z uschłych gałęzi do czarnego jeziorka. Potem wyszli za bramę cytadeli, odprowadzani zdumionym i zrozpaczonym wzrokiem wartownika. Skręcili na zachód i wreszcie dotarli do drzwi w wewnętrznej ścianie szóstego muru. Zwano je Fenholen i otwierano jedynie podczas pogrzebów. Wolno było tędy przechodzić tylko władcy i ludziom noszącym odznakę służby grobowej, utrzymującej w porządku domy umarłych. Za drzwiami kryła się ścieżka stępująca ślimakiem w dół ku wąskiemu skrawkowi łąki, na której w cieniu urwistej ściany Mindolluiny stały grobowce zmarłych królów oraz królewskich namiestników. Odźwierny, siedzący przed małym domkiem przy drodze, na widok nadchodzących zerwał się wystraszony z latarnią wzniesioną w ręku. Na rozkaz władcy otworzył drzwi, które odchyliły się bezszelestnie. Przeszli przez nie, wziąwszy od odźwiernego latarnię. Na stromej drodze między starymi murami było ciemno, tylko snop światła rzucany przez rozkołysaną latarnię wydobywał z mroku po obu stronach filarki długich rzeźbionych balustrad. Schodzili wciąż w dół, a powolne ich kroki rozlegały się echem w tym kamiennym korytarzu, aż w końcu znaleźli się na Rat Din, ulicy Milczenia, między bielejącymi niewyraźnie kopułami, pustymi pałacami i posągami z dawna umarłych ludzi. Weszli do domu namiestników i tu postawili na podłodze łóżko z rannym Faramirem.